Przed mikrofonem Izabela Sałamacha. Dzisiaj w studiu goszczę Paulinę Lipkę, UX writerkę i projektantkę treści. No i właśnie o ten UX chciałam zapytać, bo co się kryje właściwie pod tą nazwą UX writing? Co to oznacza z języka angielskiego, ale też z polskiego na nasze, jakbyś mogła nam przetłumaczyć tak dla takiego przeciętnego Kowalskiego, który nie zna się na języku specjalistycznym i nie zna się na projektowaniu treści.
UX writing to jest pewna taka odnoga UX designu, czyli projektowania jak najlepszych doświadczeń użytkownika. A UX writing to jest projektowanie doświadczeń użytkownika dzięki treściom, które się pojawiają w interfejsie, z którego ten użytkownik korzysta, czyli z aplikacji albo ze strony internetowej. Nie ma niestety takiego idealnego polskiego odpowiednika UX writingu. Mówi się o projektowaniu treści, chociaż to nie do końca jest to samo, dlatego że w angielskim jest też content design, takie sformułowanie, które jest nieco szersze niż UX writing. Wiele osób w ogóle rozdziela te dwie rzeczy, UX writing i content design. Polski odpowiednik, czyli projektowanie treści, jakby łączy te dwie rzeczy w jedno. No póki co nic lepszego nie wymyślono, więc ja też się posługuję tym sformułowaniem, że jestem projektantką treści.
A jak ma się do tego ten user experience, czyli to doświadczenie użytkownika, bo to chyba też jest bardzo ważne przy tym projektowaniu.
Tak, tak naprawdę to, co ja robię jako projektantka treści, UX writerka, to w 80% jest to samo, co robi UX designer, tylko że on rysuje, a ja piszę. Tak naprawdę nasza praca polega na tym, że najpierw musimy poznać potrzeby użytkownika, dowiedzieć się też o co chodzi w danym projekcie, jaki jest cel biznesowy właśnie, a z drugiej strony rozpoznać obawy, które może mieć użytkownik wchodząc w ten proces. Musimy też zrozumieć, co on już wie na tym etapie i co się ma zadziać na końcu tego procesu. Czy na przykład użytkownik chce złożyć jakiś wniosek, czy chce zrobić przelew, no cokolwiek, tak? Jaki jest w ogóle cel użytkownika, który do nas przychodzi? I słowami ja muszę się postarać te ewentualne obawy użytkownika zniwelować i przeprowadzić go przez cały proces. A UX designer, czyli projektant, musi to wszystko narysować. Zdarza się, że ktoś jest takim unicornem, jednorożcem powiedzmy, czyli potrafi cały proces od początku do końca przeprowadzić sam. Są tacy projektanci, którzy piszą, no i są też tacy UX writerzy, którzy potrafią to narysować. No, mi to rysowanie, tak jak mówiłam, nie do końca dobrze wychodzi i projektowanie takie wizualne, więc ja się skupiam na słowach.
Na szczęście rozumiem, że jest podział na te dwie specjalizacje, tak. I wtedy te dwie osoby mogą pracować nad jednym projektem.
Dwie osoby pracują nad jednym projektem, a najlepiej jest, jak pracują trzy osoby, czyli jeszcze UX researcher, czyli badacz po prostu. To jest też bardzo istotna rola w całym procesie projektowym. Badacz właśnie dostarcza i projektantowi treści informacje o użytkowniku, czyli robi też taki desk research, tak zwany, czyli najpierw sprawdza w internecie na przykład, co już wiemy o naszym użytkowniku, przygotowuje dane analityczne, jeśli takie są dostępne, a potem na przykład prowadzi test użyteczności z użytkownikami i sprawdza, jak ten projekt, który przygotował projektant plus projektant treści, działa. Czy działa, czy użytkownicy rozumieją, o co w nim chodzi, czy potrafią przejść przez ten proces.
To ja spróbuję jeszcze bardziej to rozłożyć na części pierwszej i może zaprzyjaźnić się z tym językiem, którym Paulina dzisiaj tutaj z nami się dzieli. Ja sobie to wyobrażam tak, że jak mamy strony internetowe albo aplikacje, to często się mówi o czymś takim, że one są user-friendly, czyli przyjazne użytkownikowi. Czyli jak mamy do czynienia ze stroną internetową i aplikacją, to ona musi być przygotowana w taki sposób, żebyśmy w sposób intuicyjny mogli się nią posługiwać. Dotrzeć tam, gdzie chcemy, zrobić to, co chcemy, żeby jak najmniej było barier, żeby wszystko było proste i żeby ten użytkownik nie musiał ani szukać jakichś dodatkowych instrukcji w internecie za pomocą czata GPT czy czegokolwiek, jakiejś innej pomocy, tylko żeby był zadowolony z tego, że jest takie narzędzie, które ma być jemu pomocne i że on już do tego nie potrzebuje dodatkowej pomocy.
Dokładnie tak. Chociaż z tym zadowoleniem to też różnie bywa tak naprawdę, bo jeśli użytkownik korzysta ze strony i z aplikacji i szybko przechodzi jakiś proces, to on nawet nie czuje tego zadowolenia z samego korzystania z tej strony czy aplikacji, tylko bardziej z tego, że po prostu udało mu się jakiś cel osiągnąć. I to też jest wyznacznik dla mnie dobrego designu i dobrych treści, że użytkownik ich tak naprawdę nie zauważa. Po prostu one mu pomagają przejść przez cały proces. To jest trochę jak z powietrzem. Jak powietrze jest dobrej jakości, to my go nie widzimy i nawet się nie zastanawiamy nad tym, że ono rzeczywiście jest tej dobrej jakości. Tak? Gorzej jak to, co widzimy, lekko się rozmywa, widzimy jakąś szarość i powietrze nie jest przezroczyste, albo przeszkadza nam jego zapach i tak jak ze stroną internetową, no coś czujemy, że nas blokuje, to już wtedy wiemy, że ten design czy treści są nie w porządku. Więc czasami im mniej użytkownik coś zauważa, tym lepiej. Tym lepiej to zostało zaprojektowane.
No bo właśnie zastanawiam, a co w sytuacji takiej, kiedy, bo ja sobie wyobrażam, że taki zawód jak twój, to jest taki zawód na ratunek. W takim momencie, kiedy coś wymyśliliśmy, ktoś coś wymyślił, ale zapomniał o właśnie o tym, że mamy użytkownika, że coś sobie spróbował pod swoją intuicję i był jedyną osobą, która coś testowała albo w jakimś ograniczonym gronie coś próbowała zrobić i nagle okazuje się, że doświadczenia innych są zupełnie inne, niż sobie wyobrażaliśmy. I wtedy pojawia się ten czerwony alarm, potrzebuje kogoś takiego jak Paulina.
To znaczy, im wcześniej ja w ogóle wejdę do projektu, tym lepiej. Taka sytuacja, że ktoś na samym końcu sobie o mnie przypomina, to jest najmniej komfortowa i ja w jakiejkolwiek firmie pracuję, to staram się do takiej sytuacji nie doprowadzać. To znaczy, najpierw ewangelizuję ludzi, że ja tu jestem po to, żeby jakby wejść do projektu na samym początku, żeby właśnie uniknąć takich sytuacji, że musimy na przykład coś na gwałturety zmieniać, bo okazuje się, że ludzie czegoś nie rozumieją. Więc im wcześniej projektant treści zacznie swoją pracę, tym lepiej dla projektu, dla biznesu i dla użytkownika.
No ale żeby ktoś taki był na samym początku projektu, to musi być świadomość tego, że taki ktoś jest potrzebny i że ktoś taki istnieje.
Tak, no nie wszystkie firmy mogą sobie pozwolić też na UX writera i w tej sytuacji zazwyczaj po prostu kopiują rozwiązania konkurencji, to znaczy robią to, co się sprawdza. Oczywiście teraz modne są czaty GPT i inne rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją, więc firmy w ten sposób też sobie próbują radzić. No, z mojego doświadczenia wynika, że nie do końca się to sprawdza, zwłaszcza w takich bardziej skomplikowanych procesach. Nie da się wszystkiego sztucznej inteligencji wytłumaczyć w taki sposób, jak to zrozumie człowiek, więc też ja ze sztucznej inteligencji korzystam, ale tylko w sytuacji, kiedy mam chwilową blokadę twórczą na przykład i potrzebuję jakiejś inspiracji, ale na pewno nie jest tak, że da się propozycje z czatu przekopiować jeden do jednego i z nich skorzystać i wrzucić do projektu.
To chyba jest trudniejsze w związku z tym, że mamy do czynienia z językiem polskim właśnie.
Tak, chociaż no podobno do pracy ze sztuczną inteligencją język polski ma się sprawdzać najlepiej, dlatego że jest fleksyjny i nie ma tutaj możliwości pomyłki, ale z drugiej strony właśnie to, co sztuczna inteligencja nam daje, nie do końca spełnia te wymogi UX writingu, nie do końca odpowiada potrzebom użytkownika.